Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytałem cokolwiek w tak zwanej Rzeczpospolitej. Mówię tak zwanej, dlatego że pamiętam czasy, gdy Dziennik Rzeczpospolita był najbardziej szanowanym dziennikiem w Polsce. Już nie przypominam sobie, zapomniałem nazwiska tego wspaniałego redaktora naczelnego, który był chyba pierwszym redaktorem naczelnym Rzepy. To po prostu był wielki dziennik. Od dawna to jest nędza. W prywatnych rękach zresztą. A wtedy był państwo. To jeszcze raz tylko potwierdza moją opinię, że nie wszystko, co państwowe, jest złe. No ale to jest jakby punkt widzenia konserwatysty. Proszę Państwa, z tejże Rzeczpospolitej artykuł z 13, niezły artykuł, w miarę obiektywny. Na rynek złota wróciły złote czasy. Wprawdzie ten artykuł nie mówi wiele o podstawach tego wszystkiego, ale nie analizuje podstaw tego, dlaczego tak się dzieje, no ale to powiedzmy sobie, to później Państwu powiem. Pan Grzegorz Siemiączyk jest autorem tego artykułu. Cytuję Litę. Za kruszec w Polsce jeszcze nigdy nie trzeba było zapłacić tyle, co obecnie. Na tym hossa na rynku metali szlachetnych prawdopodobnie się nie skończy. To dobra wiadomość dla NBP i budżetu. A ja dodam od siebie dla wszystkich, również dla wszystkich tych, którzy posiadają zapasy złota w różnej formie i przechowują go na tak zwaną czarną godzinę. Bardzo mądrze. Cytuję artykuł. Cena złota w polskiej walucie ustanowiła we wtorek historyczny rekord. Powód do satysfakcji ma NBP, który w ostatnim roku znacząco zwiększył ilość kruszców w swoich rezerwach. I tutaj jest cena uncji złota podana zarówno w dolarach, jak i w polskich złotych. Niestety, Bloomberg. Tak. Cytuję. Uncja złota kosztowała we wtorek ponad $1530. Najwięcej od kwietnia 2013 roku. W przeliczeniu na polską walutę cena kruszcu wzrosła do ponad 5915 zł, przebijając dotychczasowy rekord z września 2011 roku, który wynosił nieco ponad 5841 zł. Po południu na rynku tego metalu nastąpił gwałtowny zwrot sytuacji. Gdy oddawaliśmy do wydania Rzeczpospolitej do druku, to wydanie Rzeczpospolitej do druku, uncja złota kosztowała około 5820 zł. Inwestorzy zareagowali tak na oświadczenie administracji USA, że opóźni o kilka miesięcy wprowadzenie zapowiedzianych na początek sierpnia ceł na towary konsumpcyjne z Chin wartości 300 miliardów złotych. To jest śmieszne. Inwestorom pomaga oprócz wzrostu ich cen słabość złotego wobec amerykańskiej waluty, to w Polsce obecnie. Obecnie za jednego dolara trzeba płacić 3,86, podczas gdy w 2011 roku to było 2,96. Spektakularna hossa na rynku złota trwa od jesieni ubiegłego roku, gdy pod wpływem eskalacji konfliktu handlowego między USA a Chinami doszło do przeceny na światowych giełdach. No to oczywiście ten pan, jak zresztą wszyscy Polacy, kłamie, albowiem to nie była eskalacja konfliktu handlowego między USA i Chinami, a napaść USA, cłowa napaść na Chiny. Wtedy też pojawiły się pierwsze sygnały, że największe banki centralne świata mogą zejść z drogi normalizacji polityki pieniężnej. Nie rozumiem pojęcia normalizacji polityki pieniężnej. Pierwszy raz w życiu słyszę takie pojęcie. Dziś to już fakt. Nie wiem, co ten pan rozumie przez normalizację polityki pieniężnej. Na posiedzeniu pod koniec lipca amerykańska rezerwa federalna ogłosiła główną stopę procentową po raz pierwszy od 18, obniżyła po raz pierwszy od grudnia 8 roku. Natomiast europejski bank centralny prawdopodobnie nie zdecyduje się na taki ruch we wrześniu. No to mówiłem już to tyle razy, że omawiałem to bardzo dokładnie. We wtorek po południu amerykańska administracja oświadczyła, we wtorek, czyli dzisiaj mamy 14, czyli 13. Oświadczyła, że opóźni wprowadzenie zapowiedzianych na początek sierpnia ceł, na chińskie towary wartości 300 miliardów. To wywołało gwałtowny spadek notowań złota, ale większość analityków ocenia, że podstawy hossy na rynku kruszców nie zostały naruszone. Nawet nie tknięte. To jest mój punkt widzenia. Nawet nie tknięte. Popołudniowy gwałtowny spadek cen złota nie jest dla obserwatorów w rynku dużym zaskoczeniem. Jak wytłumaczył Rzeczpospolitej chwilę wcześniej Ole Hansen, główny strateg surowcowy Saxo Banku, kruszec w ostatnich tygodniach drożał tak szybko, że w krótkiej perspektywie może dojść do korekty cen. Nie naruszy to jednak fundamentów hossy na rynku metali szlachetnych. Ciekawą rzeczą jest, przepraszam, że przerwę, że ten autor dopytuje się w Polsce, autor polskiego teoretycznie, polskiego dziennika, dopytuje się jakiegoś zachodniaka o to, co się dzieje na rynku. Czyżby nie było, panie szanowny autorze, wystarczająco dobrej jakości polskich analityków? Są. No ale podejrzewam, że Saxo Bank szczodrze panu podziękował za tą reklamę. Teraz co mówi ten Hansen cały? Złoto będzie drożało dopóki z globalnej gospodarki będą napływać coraz to gorsze dane, zagrożenia na natury geopolitycznej, takie jak sytuacja w Iranie, Hongkongu będą się utrzymywały, ceny obligacji będą drożały, a ceny akcji spadały lub stały w miejscu. No cóż, gdyby to powiedział mój sąsiad, który jest magazynierem, który nie ma żadnego wykształcenia akademickiego, tego ekonomicznego, no to bym sobie pomyślał, no przecież może sobie to, no, sąsiad może sobie gadać każdą bzdurę. Ale jeśli to mówi pan Hansen, to jest to tylko jeszcze jeden powód na to, żeby zmienić analityka z Saxo Banku na dowolnego polskiego. Bo to pierdoły opowiadane przez tego człowieka przechodzą ludzkie pojęcia. A podobnego zdania są m.in. analitycy z Société Générale, chociaż ostrzegają, że rynek metali szlachetnych jest wrażliwy na korektę. W raporcie sprzed kilku dni napisali, że w dłuższej perspektywie gorączka złota może się utrzymać. Nie może się utrzymać, proszę Państwa. Ta gorączka złota będzie się utrzymywała. Będzie się utrzymywała i to jeszcze kilka lat. Jak tłumaczyli w późnej fazie cyklu koniunkturalnego, metale szlachetne z reguły radzą sobie bardzo dobrze, a teraz dodatkowo pomaga im niedomór instrumentów finansowych uważanych za bezpieczne oraz zakupy kruszcu przez banki centralne. No tu jest kilka spraw. Po pierwsze, ładnie to wszystko powiedziane, prawda? Późna faza cyklu koniunkturalnego. Ja lubię taką nową mowę. Czy rzecz polega na tym, że dochodzimy do momentu, w którym rozpocznie się bessa na rynkach finansowych. Czy to będzie Armagedon, czy nie, to wszystko będzie zależało od tego, czy żydostwu międzynarodowemu wymknie się ta bessa z ręki, czy nie, czy będą ją kontrolowali. Znaczy może inaczej. To będzie zależało od tego, czy rynkom finansowym, czyli międzynarodowemu żydostwu, czy będzie międzynarodowe żydostwo będzie kontrolowało w pełni, tylko czy tylko w całości. Bez. Tu chodzi o, to jest wytłumaczenie tego, co ten facet napisał, co ten facet określał, późna faza cyklu koniunkturalnego. Jest oczywistą rzeczą, że w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest na świecie, elementów decydujących o tym, że złoto drożeje, jest, myślę, że minimum paręnaście takich potężnych, a parę dziesiąt, jeśli brać jeszcze pod uwagę, drobniejsze. I tutaj to nic dziwnego, że złoto drożeje. A teraz druga część zdania. Dodatkowo pomaga im niedobór instrumentów finansowych uważanych za bezpieczne. To jest jedna rzecz. I zakupy kruszcu przez banki centralne. Proszę Państwa, niedobór instrumentów finansowych uważanych za bezpieczne. No bo nie ma instrumentów finansowych uważanych za bezpieczne. Są instrumenty finansowe uważane za bardziej niebezpieczne i mniej niebezpieczne. Nie ma bezpiecznych. Tylko, że to, wiecie Państwo, to jest nowa mowa ludzi, którym płacą rynki finansowe, płaci się za może nie kłamstwa, ale omijanie prawdy. Dobra. Zakup kruszczu przez banki centralne. Zakup kruszczu przez banki centralne ma miejsce od dłuższego czasu. Cytuję dalej. Strach przed recesją sprawia, że inwestorzy na całym świecie szukają bezpiecznych instrumentów finansowych. To wraz z oczekiwaniami, że część banków centralnych może wznowić zakupy obligacji za wykreowane pieniądze. Tak zwany program QE. Który miał miejsce w rozpoczęcie tego programu miał miejsce w 2009 roku, na początku chyba, czy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. To miał powstrzymać ten dramat, który się wówczas rozgrywał. Czyli zakupy obligacji za wykreowane pieniądze. Wykreowane, to ładnie powiedziane, prawda? Wykreowane pieniądze. Wydrukowane. A wywołało wzrost ich cen i spadek dochodowości. Według analityków, posłuchajcie Państwo, według analityków Deutsche Banku, poza USA już 43% instrumentów dłużnych ma ujemną dochodowość. Ujemną dochodowość. Ja zdaje się dzisiaj nawet gdzieś czytałem, że dochodowość niemieckich dziesięciolatek ma minus 0,6%. Czyli możesz tylko stracić. Metale szlachetne nie przynoszą odsetek, a ich przechowywanie kosztuje. W warunkach niskiej dochodowości obligacji ten koszt relatywnie spada. Złoto jest więc w obecnej sytuacji postrzegane jako dobra inwestycja. Tłumacz przemysła w kwiecień, główny ekonomista Exchange Brokers. To jest oczywiste. Znaczy, wiecie Państwo, wcale nie jest powiedziane, że trzeba przechowywać w banku te, wręcz odwrotnie, należy się wystrzegać tego. Przestrzegam. Bank ziemski to najlepszy bank od zawsze, do zawsze. Nigdy do banku. Nigdy do sejfu, bo tam po prostu zniknie. I powiedzą nam później, a co nam zrobisz? No nie mamy twojego złota. No i co nam zrobisz? No to. Tak. Z danych Światowej Rady Złota, World Gold Council, WGC, wynika, że w 2018 roku banki centralne gospodarek rozwijających się dokupiły 651 ton żółtego metalu, a 11% spośród tych instytucji deklarowało, że będzie kontynuował zakupy także w tym roku. To nie są żadne wielkie ilości. Nic podobnego. No właśnie. I teraz wreszcie kwiecień, ponownie. Głównym motorem hossy na rynku metali szlachetnych jest hossa na rynku obligacji. Dopóki rentowność tych ostatnich instrumentów nie odbije, trudno oczekiwać zmiany trendu na rynku złota. No, tutaj bym się... Znaczy, ja myślę, że to jest tylko zdanie wyrwane z kontekstu, więc to on doskonale przecież wie, że tych motorów jest hossy na rynku obligacji. Hossy na rynku metali szlachetnych jest hossa na rynku obligacji. To jest tylko jeden z motorów. Dopóki rentowność tych ostatnich nie odbije, trudno oczekiwać zmiany trendu na rynku złota. I dodaję, że na wzrost rentowności obligacji, czyli spadku ich cen, obecnie się nie zanosi, choćby dlatego, że w warunkach słabnącej koniunktury na świecie banki centralne są pod presją, aby łagodzić politykę pieniężną, a więc następuje spadek cen. Wobec stóp procentowych, które w wielu gospodarkach, kluczowych gospodarkach są bliskie zera, musi to oznaczać ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej, czyli właśnie QE. Czyli skup instrumentów dłużnych za wykreowane pieniądze. Znowu duże, kolejne wykreowane. Oczekiwania, że w najbliższych QE wznowi europejski przyczyniła się do tego. oczekiwania, że w najbliższych QE wznowi, nie to, no, nie, nie, to błąd oczywiście, oczekiwania, że Europejski Bank Centralny wznowi QE, to przyczyniło się do tego, że jak wyliczyli analitycy Deutsche Banku, 43% obligacji poza USA ma ujemną dochodowość. I teraz troszeczkę na temat polskiego rynku, ale tylko chwilę. Hossa na rynku złota, doskonała wiadomość dla NBP, a być może także dla budżetu państwa. Polski Bank Centralny od lipca ubiegłego roku do czerwca bieżącego zwiększał ilość kruszcu w swoich aktywach rezerwowych z około 103 do 230 ton. Najwięcej złota kupił w czerwcu, gdy jego cena wynosiła średnio 5100 zł za uncję. Wzrost wartości tego zasobu wpłynie na wynik NBP z tytułu zarządzania rezerwami. I dalej nie będę czytał, to tylko dotyczy Polski. Dodam tylko, że to złoto było kupowane po już bardzo wysokich cenach. No ale lepiej późno niż wcale. Prawda? Jest takie powiedzenie. Lepiej późno niż wcale. No, proszę Państwa, a teraz na poważnie, bo tutaj widzę, że w tym artykule autor ślizga się, tak naprawdę ślizga się po temacie. Jakie są podstawowe powody wzrostu cen złota i dlaczego ja twierdzę, że za kilka lat, że jeszcze kilka lat mamy przed sobą wzrost cen złota? Wymienię tylko kilka. Polityczne, gospodarcze i finansowe. Czy polityczne z gospodarczymi się oczywiście łączą. Te wszystkie trzy się łączą z sobą. Nie są rozerwalne. W żadnym przypadku są nierozerwalne. A wojna, która została wytoczona Chinom przez Stany Zjednoczone. Wojna na wszystkich płaszczyznach i wszyscy to widzą, aczkolwiek nikt tego nie mówi. No bo nie można powiedzieć, że król jest nagi. Po prostu się nie da. Bo nie wiem co, Żyć by zamordowali chyba. Z takiego jednego z ludzi. Który by oficjalnie powiedział, że Stany Zjednoczone wytoczyły Chinom wojnę. Mówi się o wojnie handlowej. To jest zawracanie głowy. To nie jest żadna wojna handlowa, to jest wojna celna. Oczywiście za wojną celną idzie wojna gospodarcza, a nie handlowa. Gospodarcza. No więc właśnie. Więc tak. Więc wojna, którą wytoczyły ich USA Chinom, ale również i w dużej mierze do tego przyczynia się cała Unia Europejska, w ogóle wszystkie białe kraje, nie tylko Unia, wszystkie białe kraje. Biali kontra Chińczycy. Generalnie. A następnie. Sprawa Iranu, czyli znowu USA zamieszane. Sprawa Wenezueli, a więc również USA zamieszane. Sprawa Libii, USA zamieszane. Unia Europejska również. Sprawa Syrii, USA zamieszane. I życie oczywiście. W każdym z tych rzeczy ma czas swoje brudne łapy państwo Izrael. Syria. Proszę Państwa, następnie Wenezuela oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym z tych przypadków mówimy dziwnym zbiegiem o krajach, które są zamożne, bogate w ropę naftą i gazem. Zauważyliście Państwo? Ja wspomniałem o miejscach, o ogniskach, które powodują, że politycznie są podstawy do tego, żeby są podstawy polityczne do tego, żeby złoto drżało. Wszędzie to są kraje zasobne w ropę. Ciekawe, prawda? I wszędzie tam maczają ręce albo Stany Zjednoczone, albo Izrael. Na Bliskim Wschodzie wszystko. Wszędzie macza swoje brudne paluchy Izrael i Żydzi całego świata, a poza tym również, bo nawet Wenezueli przecież koncerny naftowe to czy jest. Eskimosów? Amerykanów? No więc to są te polityczne, takie najważniejsze oczywiście. Tych mniej ważnych jest cała fura. Następnie gospodarcza. Zmniejszające się, znaczy słabnące tempo wzrostu całego świata. Generalnie słabnące tempo wzrostu całego świata. Gdybyście Państwo przyglądali się danym za wzrostu NBP, wzrostu PKB za 18 rok, to zobaczylibyście Państwo, jaka tragedia, jaka mizeria ma miejsce. Że oczywiście są jakieś tam miejsca na świecie egzotyczne, które zwiększyły PKB o 18%, ale to są, to tak jak można zwiększyć PKB własne z 1 dolara do 2, to jest 100%. No, jeśli jest 100 milionów dolarów PKB i zwiększy się do 200 milionów, to jest 100% wzrostu. No, czy nie? No. Więc ja nie mówię o takich śmiesznych historiach. Ja mówię o poważnych państwach. Weźcie Państwo wszystkie białe kraje. Od Australii, Kanady, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią. Zobaczcie, jakie ma PKB. Kto ma największe PKB? Wzrost PKB? Myślę, że USA. Jeszcze w dalszym ciągu. Które to systematycznie spada. No, ale to jest wzrost na poziomie 2,5. Ameryka chyba ma 2,5. Czy tam do 3 było? Nie pamiętam. Ale inne to jest 0,5. 0,5, 1%, 1,5% to jest PKB. Tak. Więc tutaj ta globalna gospodarka po prostu dołuje. No więc jeśli są ludzie na świecie, którzy mają pieniądze, no to co oni robią? No, wiedzą o tym, że niedługo będzie problem, no to ładują złoto. Prosta sprawa. No i finansowe między innymi właśnie to, co powiedział Kwiecień, że dla niego głównym motorem hossy na rynku metali szlachetnych jest hossa na rynku obligacji. To, ale to tylko w tej części finansowej. Oczywiście nie tylko to, ale tutaj to jest też oczywiste. I tu znowu zaczynają kombinować zarówno Europejski Bank Centralny, przede wszystkim właśnie Europejski Bank Centralny i Fed. No i koniec. To wszystko. Proszę Państwa, można tylko mieć nadzieję, że ten rynek cały nie zawali nam się na głowę. Nie rynek złota, no bo wtedy złoto poszybuje. Ale na tym zyskają nieliczni. Natomiast nie życzyłbym nikomu, łącznie z sobą samym, ani Państwu, żeby się nam rynek posypał, żeby nastąpił Armagedon, który może mieć miejsce. Bo, powtarzam jeszcze raz, podstawowym powodem, dla którego ja uważam, że nastąpi Armagedon, nie pierwszy rok zresztą tak uważam, jest to, że ilość długu na świecie jest po prostu prawdopodobna. A ilość długu wykreowanego, nie tego chińskiego, nie mówię o nim, długu wykreowanego przez Żydów dla nas. To może to doprowadzić do po prostu tragedii. Nas wszystkich. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.